Konary wyrastały z pnia niemal poziomo, dalej jednak wyginały się ku górze, u wierzchołka zaś tworzyły splecioną z mnóstwa gałęzi koronę, a w niej hobbici ujrzeli drewniany pomost, czyli talan, jak podówczas taką budowlę nazywali elfowie. Wchodziło się tam przez okrągłą dziurę po środku, przez którą przewleczona była drabina. Frodo, wydostawszy się w końcu na ów talan, zastał Legolasa już siedzącego obok trzech obcych elfów. Tamci mieli ubrania ciemnoszare i póki się nie poruszyli, trudno było ich dostrzec wśród gałęzi. Wstali wszyscy, a jeden z trzech odsłonił małą lampkę. Podniósł ją, wąska srebrna smuga światła padła na twarz Froda i oświetliła również sama. Elf zakrył lampkę i powitał gości w swoim języku. Frodo odpowiedział trochę niepewnie. Witajcie, rzekł wówczas elf, przechodząc na wspólną mowę i wolno wymawiając jej słowa. Rzadko używamy obcych języków, przesiadując ostatnimi czasy w głębi lasów i niechętnie zadając się z innymi plemionami. Rozstaliśmy się nawet z bliskimi krewniakami z północy. Ale niektórzy z nas bywają za granicą, żeby zebrać wieści i tropić nieprzyjaciół. Ci muszą znać języki innych ludów. Właśnie ja do nich należę. Nazywam się Haldir. Moi bracia, Rumil i Orofin, słabo władają waszą mową. Wiedzieliśmy, że macie tu przybyć, bo wysłannicy Elronda szli przez Lorien, wracając schodami półmroku do domu. Od wielu już lat nie słychać było nic o hobbitach, czyli niziołkach. Powątpiewałem nawet, czy jeszcze mieszkają wśród ziemiu. Z oczu wam dobrze patrzy. A że jest z wami elf z naszego plemienia, chętnie was ugościmy, spełniając prośbę Elronda, chociaż zazwyczaj nie pozwalamy obcym na przemarsz przez nasze ziemię. Dzisiaj jednak musicie nocować tutaj. Ilu was jest? 8, odpowiedział Legolas. Ja, 4 hobbitów, 2 ludzi, z których jeden to Aragorn, przyjaciel elfów z ludu Westernes. Imię Aragorna, syna Aratorna, nie jest w Lorien obce, odparł Haldir. Ma on łaski u naszej pani. A więc wszystko w porządku. Wyliczyłeś wszakże dopiero 7. 8 jest krasnoludem, rzekł Legolas.
Krasnolud! Zawołał Haldir. To gorzej. Od czarnych dni nie zadajemy się z krasnoludami. Nie mają wstępu do naszego kraju. Tego krasnoluda nie będę mógł wpuścić.
Ależ to zaufany Daina z samotnej góry, przyjaciel Elronda, odezwał się Frodo. Elrond go wybrał na towarzysza naszej wyprawy i słusznie, bo w drodze okazał się mężny i wierny. Elfowie porozumieli się między sobą szeptem i zadali kilka pytań Legolasowi w swoim języku.
Dobrze, powiedział wreszcie Haldir.
Zgadzamy się jakkolwiek niechętnie. Skoro Aragorn i Legolas zobowiążą się go pilnować i ręczą za niego, przepuścimy tego krasnoluda. Musi mieć jednak oczy zasłonięte opaską, wędrując przez Lothlórien. Ale dość tych rokowań. Wasi towarzysze nie powinni dłużej stać tam na ziemi. Strzeżemy brzegów rzek, odkąd przed wielu dniami zauważyliśmy wojska orków ciągnące z krajem gór na północ w stronę Mori. Na pograniczach lasów słychać wycie wilków. Jeżeli, tak jak powiadacie, idziecie z Mori, niebezpieczeństwo z pewnością ciągnie waszym tropem. Jutro o świcie trzeba stąd ruszyć dalej. 4 hobbici mogą przyjść tutaj i spędzić noc z nami. Ich się nie boimy. Na sąsiednim drzewie jest 2 talan. Reszta może się tam schronić. Ty, Legolasie, będziesz wobec nas odpowiedzialny za nich. Zawołaj, gdyby się coś działo. I miej oko na krasnoluda.
Legolas zszedł po drabinie na dół, by niezwłocznie powtórzyć drużynie polecenia Haldira. Wkrótce potem Merry i Pippin wdrapali się na górę. Byli zdyszani i trochę wystraszeni.
Masz, wysapał Merry. Przynieśliśmy twoje koce razem z naszymi. Resztę bagaży obieży świat schował pod wielką kopą liści.
Nie będą wam potrzebne te rzeczy, powiedział Haldir. Zimą bywa chłodno w koronach drzew, chociaż dziś wiatr wieje z południa,
ale poczęstujemy was takimi potrawami, takim trunkiem, że nie poczujecie nocnego chłodu, a zresztą mamy zapasowe futra i płaszcze.
Hobbici zjedli drugą i znacznie lepszą wieczerzę z radością. Potem zawinięci ciepło nie tylko w futrzane płaszcze elfów, lecz również we własne koce usiłowali zasnąć, lecz mimo zmęczenia żadnemu z nich, prócz sama, nie przyszło to łatwo. Hobbici nie lubią wysokości, nie sypiają nigdy na piętrze, nawet jeśli mają dom piętrowy. Na powietrzna sypialnia wcale im nie przypadła do smaku, nie miała ani ścian, ani bodaj bariery, nic prócz lekkiej plecionej z trzciny przegrody, którą się przesuwało i zależnie od wiatru ustawiało z tej czy innej strony. Pipinowi dość długo usta się nie zamykały. — Mam nadzieję, że nie zlecę z tego poddasza, jeśli wreszcie usnę — mówił. — A ja, jak zasnę, to się nie obudzę, choćbym zleciał — oświadczył sam. — Im zaś mniej będziesz gadał, tym prędzej sobie chrapnę. — Spodziewam się, że zrozumiałeś, przytyk, co?
Frodo czas jakiś leżał bezsennie i patrzył w gwiazdy poprzez blady strop drżących liści. Sam od dawna chrapał u jego boku, nim wreszcie Frodowi sen skleił powieki. Majaczyły mu się w ciemności szare sylwetki dwóch elfów, którzy objąwszy ramionami kolana, siedzieli bez ruchu, gawędząc szeptem. Trzeci zszedł na dół strażować na jednym z niższych konarów. W końcu ukołysany szumem wiatru wśród gałęzi i łagodnym szmerem wodospadu Nimrodel, Frodo także zasnął, a w głowie brzmiała mu pieśń Legolasa. Ocknął się późną nocą. Inni hobici spali. Elfów nie było. Sierp księżyca świecił mdłym blaskiem pośród liści. Wiatr ustał. Gdzieś z bliska, od strony ziemi, dobiegł wybuch chrapliwego śmiechu i tu pod mnóstwa nóg szczęknęła stal. Zwolna wszystko ucichło, jakby oddalając się na południe w głąb lasu. Nagle w otworze pośrodku talana ukazała się jakaś głowa. Frodo usiadł przerażony, ale zaraz poznał szary kaptur elfa. Elf patrzył na hobbitów. — Co się stało? — spytał Frodo.
— Urch!
— odpowiedział elf świszczącym szeptem i wciągnął na pomost sznurową drabinę. — Orkowie? Co to robią? — zdumiał się Frodo. Lecz elf już zniknął znowu. Zaległa cisza. Nawet liście nie szeleściły, nawet wodospad jakby stłumił swój szum. Frodo siedział, drżąc mimo ciepłego okrycia. Wdzięczny był losowi, że orkowie nie zdybali drużyny na ziemi, lecz zdawał sobie sprawę, że drzewo nie jest zbyt bezpiecznym schronem, pomaga jedynie ukryć się przed wrogiem. Orkowie, jak wiadomo, nie gorzej od gończych psów węszą tropy, a przy tym umieją wspinać się na drzewa. Frodo dobył żądła. Błysnęło i zalśniło błękitnym płomieniem. Potem zwolna zaczęło przygasać, aż zmatowiało zupełnie. Mimo to przeczucie bliskiego niebezpieczeństwa, zamiast opuścić Froda, spotęgowało się jeszcze. Wstał, podpełznął do włazu i spojrzał w dół. Był niemal pewny, że słyszy z daleka, spod drzewa, ukradkowe człapanie. Nie mogli to być elfowie. Leśne plemię porusza się bezszelestnie. Potem Frodo rozróżnił szmer, jak gdyby węszenia, i lekki chrobot, jakby ktoś skrobał korę na pniu. Wpatrzony w ciemność, hobbit wstrzymał oddech. Coś lazło po pniu w górę, cichutko sycząc przez zaciśnięte zęby. Kiedy podeszło tuż pod rozgałęzioną koronę, Frodo zobaczył parę bladych oczu. Nie poruszały się, spoglądały w górę bez zmrużenia powiek. Nagle zgasły, a ciemna postać osunęła się po pniu i zniknęła. Niemal w tej samej chwili ukazał się Haldir, szybko wspinając się wśród gałęzi. — Coś tu było na drzewie. Jakiś stwór, którego w życiu jeszcze nie spotkałem — powiedział. — Nie ork. Umknął, kiedy dotknąłem pnia. — Bardzo czujny i ma wprawę w łażeniu po drzewach. Gdyby nie to, byłbym go może wziął za jednego z was, hobbitów. Nie strzelałem i nie ośmieliłem się krzyczeć, bo nie możemy ryzykować walki. Przeszedł tędy dopiero co duży oddział orków. Przeprawili się wbród przez Nimrodel. Plugawymi łapami zamącili jej czystą wodę. A później pomaszerowali starą drogą wzdłuż rzeki. Zdaje się, że coś wywęszyli. przeszukiwali teren w miejscu, gdzie biwakowaliście wieczorem. We trzech nie mogliśmy wypowiedzieć bitwy setce, więc zwiedliśmy ich, udając różne głosy i wywabiliśmy tym sposobem bandę z lasu. Orofin pobiegł szybko do naszej głównej siedziby z ostrzeżeniem. Nigdy żaden ork nie ujdzie żywy z Lorien. Zanim jutrzejsza noc zapadnie, wzdłuż północnej granicy przyczai się wielu elfów. Wy wszakże musicie ruszać na południe, skoro świt. Dzień zjawił się blady od wschodu. Rozwidniało się, a hobbici, patrząc na światło przesiane przez żółte liście drzew, mieli wrażenie, że to chłodny świt w pełni lata. Wśród kołyszących się gałęzi przeświecało jasnobłękitne niebo. Przez rozchylone liście z południowej krawędzi Talana Frodo widział dolinę srebrnej żyły, niby morze rdzawego złota falujące w łagodnym podmuchu wiatru. Ranek był zimny i jeszcze młody, gdy drużyna wyruszyła w dalszą drogę, prowadzona teraz przez Haldira i jego brata Rumila.